Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu, dzień dobry, witam Państwa serdecznie z przeszłości, bo nagrywamy to w poniedziałek, a jest dzisiaj czwartek, więc proszę brać pod uwagę, że to jest...
Podcast za przeszły.
Że czas dla nas bardzo, bardzo się zatrzymał, o.
Tak, jest duża szansa, że jak Państwo to oglądają, to już mam lepszą fryzurę. Łapię za głowę. Z powodu lenistwa i niechęci pójścia do fryzjera, co powinienem dawno zrobić temu. Boże, drogi. Ale proszę Państwa, jestem równie przystojny jak zawsze, tylko włosy trochę się dziwnie poukładały. Gdyby Państwo nie widzieli tam na Spotify'u czy coś, no to tak uprzedzam, żebyście się nie martwili o moją urodę.
Tak, twoja uroda nie jest zależna od wyglądu.
To jest interesujące. Dobrze, że już na randki nie chodzę, pewnie bym użył tego tekstu, a to bardzo słabo by się przyjęło pewnie.
Ale do dziewczyny? Mówisz do dziewczyny, ale pięknie wyglądasz. A ona, nie, tutaj mi pryszcza, mam coś, a ty, twoja uroda nie zależna od wyglądu. Oczywiście słaby komplement.
Wyjątkowo słaby, to prawda, tak. Tak komplementować nie będziemy i tak nie polecamy. Proszę, panie Borysie, jak tam u ciebie na wakacjach? Jak ci jest tam na tych wakacjach?
Dobrze, ciepło. Jest chociaż dwa pierwsze dni lał deszcz. Tak już sprawdziłem pogodę. No to,
okej.
No tak, jeszcze nie pojechałem. No.
No nie, no ja wiem oczywiście, ale to tak, postanowiłem zagadnąć. Co tam, słuchaj, ciekawego u ciebie?
Wiesz co, niewiele. Chyba najwięcej się działo z takich rzeczy. A, no byłem ten, ale to będziemy jeszcze o tym mówić, bo byłem na imersji gościnnie na live'ie, bardzo sympatycznie było, ale to jeszcze będziemy o tym mówić. No właściwie dzieje się ta afera Helldivers. My nagrywaliśmy, co ciekawe, ten poniedziałkowy podcast, który Państwo słyszeli, szybko stał się nieaktualny, bo raczej rano Sony ogłosiło, że się po części, chociaż tak nie do końca się, moim zdaniem ten komunikat ich tak brzmi, że oni trochę zastopowali to, a nie do końca się wycofali, ale zobaczymy, a my nagrywaliśmy w sobotę wyjątkowo, więc to jeszcze nie było tak bardzo zaognione, nie? Znaczy już było grubo. Było tak, grubo.
Tak. A wyczułem, że będzie zmierzało w stronę grubości.
Tak. Ja trochę byłem w szoku, że... bo dalej uważam, że review bombing dla takiego korpo jak Sony nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Nie to przeżyli. Mhm, ale to właściwie jest jedna rzecz, która moim zdaniem mogła na to wpłynąć, bo nie wpłynął liczba graczy. Dalej gracze grają mniej więcej podobnie. Od dłuższego czasu jest powolny spadek graczy i to się cały czas utrzymuje, więc ten wykres na SteamDB nie ma takiego wyraźnego spadku, ale Steam zezwolił na zwroty.
Zwłaszcza w krajach, w których gra będzie nie działała.
Tak. I to zwroty takie, że grałeś 200 godzin, nie ma problemu. No. I oczywiście to jest moja opinia, ale jestem mocno przekonany, że to jest ten główny powód. To jest to, że nagle Steam, że nagle Sony powiedziało, ej, to nie jest nasza polityka zwrotów, tylko jesteśmy zależni od Valve'a, który ma dosyć łagodną politykę zwrotów, bo jak chcesz zwrócić grę na PlayStation, to no nie jest tak łatwo. To nie, no jest trudno. Jest
zwłaszcza
po prostu
po 200 godzinach, to pewnie
po 200 godzinach
Kubę,
raczej nie. No i oni stawiam, że sobie to przeliczyli. Jeszcze to nie jest, i ten drugi argument, to nie jest mój argument, tylko on się pojawiał często w Państwa komentarzach, że być może jest to związane też z tym, że Ghost of Tsushima wychodzi i nie chcą sobie psuć PR-u pod sprzedaż tej gry. Chociaż nie wiem, czy przy grze, która jest tak nastawiona na singla mocno, no nie wiem, tam jest jakiś multi w Ghost of Tsushima?
Wydaje mi się, że jakieś takie dodatki wchodziły potem. W podstawowej wersji jest tylko wyłącznie single,
tak,
potem chyba coś kooperacyjnego się pojawiło, ale...
Nie wiem, czy tutaj byłby jakiś taki wielki problem, ale być może oni sobie to przeliczyli, ale stawiam... wiem, że dużo osób cieszy się, mówi, że my gracze wygraliśmy, ale w sumie... Stawiam, że review bombing, dalej będę się tego trzymał, że on aż tak nie działa mocno, jak może nam się wydawać. Za to zwroty na Steam. To już działa. To na pewno działa bardzo, bardzo dobrze. I jeszcze jeden argument w sumie mógłby być, że Sony mogło zauważyć, że rzeczywiście, że tego nie wiemy, ale to był twój argument, że mogą zauważyć, że przez te kilka dni jest spadek sprzedaży.
No, no, to być może. Ja wiesz, to takie poczucie skutecznego manifestu jest obecne w środowisku growym, bo ja też oglądam materiały różnych YouTuberów i jest takie poczucie zadowolenia z tego, że się udało osiągnąć jakiś efekt. I to dobrze. I tak myślę sobie, że to sprzyja tak naprawdę przyszłym manifestom tego typu, nie? Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że gracze się zbiorą tak razem. Możesz mieć rację, że wiesz, bo Sony jest trochę bezosobowe w tej sytuacji. Tak naprawdę najwięcej się dostawało po uszach deweloperom, którzy nie mieli tutaj decyzyjności praktycznie żadnej w tym. A Sony no nie ma takiej osoby, którą
ale
można...
Ale zaraz. To jest, ja nie lubię tego... To jest, często jest taki argument, że o, wydawca zły, a deweloperzy to biedni i nic nie robią. No przecież podpisali umowę z Sony na konkretne warunki. Było mówione, że to ma być od samego początku. Nie wyrobili się z tym. I właściwie to, że deweloper się nie wyrobił, bo jeżeli wymóg tego konta byłby od razu, to nie byłoby takiej afery.
Nie. Ja myślę, że strzelasz nie najgorzej. Strzelasz nie najgorzej, ale wydaje mi się, że w tym przypadku trochę jest jakby stanę w obronie deweloperów, chociaż wcale nie mam jakiejś wielkiej ochoty na to, ale to też jest tak, że o sprzedaży, bo jakby co, tam jest wiele problemów, nie? Zmuszanie rzeczy ludzi do rzeczy, na które nie mają ochoty, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, sprzedaż gry w miejscu, w którym ta gra docelowo nie powinna działać. Czyli krótko mówiąc, tak. Wiesz, jakby a za sprzedaż gry odpowiada Sony, a nie ludzie, którzy robili grę, więc od samego początku na Steamie nie powinno być możliwości sprzedaży gry tam, gdzie nie można założyć konta Sony, jeżeli takie założenie było. Bo to, o czym ty mówisz, jest trafne, że to ten obowiązek zakładania konta Sony miał być od początku, od premiery, tyle tylko, że serwery nie działały, że to jeszcze dodatkowo powodowało inne problemy i deweloperzy zdecydowali się usunąć tę funkcjonalność. No ale tak czy inaczej, w tych krajach, w których nie można było założyć konta Sony bez kupowania konsoli, nadal tę grę sprzedawali. Więc to było takie, można by przyjąć, że z premedytacją wykorzystali te problemy.
Ja bym nawet powiedział więcej. Ja bym powiedział, że to jest bardzo mocny dowód, że tam jest po prostu burdel.
To gdzie? Sony?
Tak.
No chyba jest. Na to wskazuje.
No. Nikt tego nie przemyśla, po prostu puścili to. Słuchaj, no ja miałem przez lata produkt na Steamie. Nie ma żadnego problemu, żeby wyłączyć dany region. No, okay. Kiedyś tak było, nie? Że możesz sobie decydować za jaką kwotę i gdzie może być sprzedawane, nie?
Okej, okay. No to Sony też miało tą
Steam,
tę możliwość.
Steam
no.
Nawet z automatu zmienia ci na przykład ja w Niemczech, bo tam jest jakieś inne prawo dotyczące zwrotów, bo filmy nie podlegały zwrotowi na Steamie, a w Niemczech było to włączone. I miałem 3 zwroty z Niemiec. Stawiam, że to obejrzeli i oddali złodzieje.
To tak wiadomo, Niemcy, nie? O Boże, rasizm straszny.
Znaczy, nie chcę nic mówić, nie było niemieckich napisów, więc podejrzewam, że to nie byli aż tacy Niemcy, bardzo.
Okej. Okay. Okej. Pozdrawiamy tych 3, kurde, tam w Niemczech kupili. No więc tak, sytuacja, tak, pewnie nieuwaga też miała jakiś wpływ na to, ale no, dobrze, że się też Sony z tego wycofało ostatecznie, więc wszyscy są zadowoleni, powinni być zadowoleni. Raz, że no takie poczucie zwycięstwa, które w środowisku graczy nieczęsto się być może przytrafia, więc może powinniśmy celebrować trochę to. I też też się pojawiają te głosy, które sami żeśmy też często mówili, że gdyby deweloperzy wymyślili jakiś sprytny mechanizm nagradzający za zakładanie konta Sony, to ludzie by, i nagroda byłaby warta tego, to ludzie by założyli to konto i nie mieliby poczucia, że wydarzyło się coś niewłaściwego. No chyba, że się mieszka w kraju, w którym tego zrobić nie można. I tych krajów było dużo. Ja widziałem mapę tego, to tam chyba ze 110 krajów zostało wyłączonych w ogóle z możliwości kupienia gry. Bo też nie wiem, czy o tym wspomniałeś, chyba nie, że raz, że można było robić zwroty, a dwa, że wyłączono sprzedaż gry w krajach, w których nie ma możliwości założenia konta, więc tutaj jakby ograniczono od razu. I to też może mieć długoterminowy efekt, nie? Bo ktoś chciał kupić grę, nie może, to potem już może nie do niej wrócić, nie?
Nie jestem przekonany, czy te rynki, które zostały wyłączone, to jest aż tak wielki biznes. Na pewno jak wszystkie połączą się, to jest to rzecz, której nie warto pomijać, no ale no... tam większość to była jakaś Afryka, jakieś kraje azjatyckie, nie?
No tak, ale było ich dużo. Na mapie to wygląda na kawał świata, nie? Ostatecznie można powiedzieć, że tutaj te kraje były dyskryminowane ze względu na status albo na tam rozwój gospodarczy. To też jeszcze gorzej w dzisiejszych czasach, obecnych czasach.
Z drugiej strony Kanada jest jak tam Europa, nie? A żyje tyle ludzi, co w Polsce. No. Więc to...
No, wiadomo, że to jest... No. No ale mniejsza z tym. Tak sytuacja się potoczyła w stronę, którą chyba wszyscy chcieli, żeby się potoczyła, więc...
Stan więc na poniedziałek, okay. Proszę państwa, bo nie wiemy, co tam się dalej wydarzyło.
No czy... właśnie, tak, nie mam pojęcia. To co dzisiaj robimy, panie Borysie?
Panie Remigiuszu, dzisiaj będziemy odpowiadać na pytanie, czyli tradycyjny content, kiedy któregoś z nas nie ma.
Tak jest. To tak. Prawda.
Więc zebraliśmy te pytania od państwa na naszej grupie na Facebooku, na grupie Rogi Borys, tam też zapraszam państwa. I zaczniemy z grubej rury. MB się pyta, czy wstydzicie się lub żałujecie którejś wypowiedzi na podcaście, takiej, która ciągnie się za wami do dzisiaj?
Ja mam takie poczucie, że chyba nic się za nami nie ciągnie jakoś strasznie. Pewnie żeśmy popełnili, ja na pewno popełniłem trochę błędów i niektóre pamiętam. Ostatnio taki był świeży, że nie do końca ładnie, znaczy właściwie to tak ładnie czy nieładnie. Popełniłem błąd opowiadając o grafice rastrowej, nazywając ją rastrową w odniesieniu do Blade'a i tam mi akurat Grzesiek Wątroba zwrócił na to uwagę w komentarzach na naszej grupie i to byłoby zupełnie spokojnie i ładnie wytłumaczone. Ja nie miałem takiego poczucia, że zostałem postrzelony, ale miałem wrażenie, że od samego początku powinienem to lepiej opowiedzieć, nie? Więc mogłem to zbadać samodzielnie, tego nie zbadałem. To jest takie świeże i ostatnie. Pewnie ktoś chciałby usłyszeć, że żałujemy swoich wypowiedzi na temat adblocka, ale jakoś nie. W ogóle
nie. Nie, ja nie zmieniłem zdania.
Ja też jakoś niespecjalnie nie czuję, żeby to... Wiem, że pewnie część osób nadal ma do nas pretensje za tego typu opinie, no ale to przecież nie musimy się ze wszystkim zgadzać. Nie musimy. Ale jest jedna taka wypowiedź, która trochę mnie zastrzeliła w momencie, kiedy się pojawiła. Jak żeśmy rozmawiali o 8 sezonie Gry o Tron, gdzie ja miałem takie poczucie, że osoby narzekające na 8 sezon to jest jakieś małe środowisko, że to jest jakaś mała bańka, a tymczasem okazało się, że bardzo, bardzo dużo osób narzekało na to.
Tak powiedzieć, że zróbcie sobie lepszy serial, tak?
A tak, ale to też nie idzie za mną jakoś strasznie, nie? To nie jest jakaś taka myśl, która mi jest przyczepiana jakoś mocno. Natomiast ja też miałem takie... Zastanawiałem się nad tym, dlaczego popełniłem taki błąd, dlaczego nie zauważyłem, że to jest taki powszechny problem. I ostatecznie doszedłem do wniosku, że chyba to wynikało przede wszystkim z tego, że ja oglądałem całe 8 sezonów Gry o Tron w jednym ciągu. Czyli poczekałem, aż wyszedł 8 sezon i wtedy sobie obejrzałem od początku do końca. I prawda jest taka, że jak już skończyłem ten 7 sezon, to już byłem tak zmęczony tą opowieścią, że liczyłem na to, że ten 8 będzie krótszy. On był krótszy wyraźnie i się cieszyłem, że już mam to obejrzane. I miałem takie wrażenie, że no wiesz, to jakby ta moja perspektywa była zupełnie inna niż kogoś, kto czekał na ten 8 sezon tydzień po tygodniu, oglądał odcinki i oczekiwał czegoś więcej. Więc tutaj moja potrzeba mocno się zderzyła z potrzebą widowni i to też jakby jasno daje do myślenia, że własna perspektywa często jest inna i warto ją ocenić trochę z dystansu. I to też, to było dosyć cenne, bo uważam, że to była spora wpadka, bo o ile mam pełne prawo do swojej własnej opinii i tej raczej nie zmienię, o tyle powinienem rozumieć, że moja opinia jednak była w dużej mniejszości. Nie? Więc to tam pamiętam. Ale tak poza tym pewnie było dużo takich mniejszych, większych błędów, które się zdarzają. I pewnie sobie za chwilę jakieś przypomnę, o ile to jeszcze państwa interesuje, bo to
ja myślałem,
można by długo
że
gadać.
Myślałem, że powiesz, że 10 na 10 ta gra zmieniła moje życie.
To też jest, wiesz, chwilowa. Ja tam zrobiłem jedną recenzję na 15 lat i tam, wiesz, raczej nie sądzę, żeby to miało w ogóle. Ale,
no, ale
muszę przyznać, że
ostatnie.
Ale to było, ja wiem, tak z 2-3 tygodnie temu i no, od czasu do czasu też przychodzą tacy, jak sprzedałeś się Capcomowi, co o sobie myślisz teraz?
Wiesz, no cały czas świetnie o sobie myślę.
No, więc tak, to wraca trochę, ale nie jakoś intensywnie.
No, ja oczywiście żałuję, jak powiemy jakąś głupotę, no i trzeba potem się tłumaczyć z tego i w sumie nie wiadomo, dlaczego tak wyszło, ale tak czasami wychodzi po prostu w rozmowie, że się mówi coś głupiego. Ale ja miałem dwa takie take'i, które nie ciągną się za mną, Więc nie wiem, czy je powtarzać, ale są doskonałe, bo to jest, tak mówi, tak? Bo to jest hot take'i, tak, bo to są srogi szpagat zrobiłem, że mikrotransakcje w FIFA to jest jak w prawdziwej piłce nożnej, jak masz pieniądze, to masz lepszy zespół. A czy to jest prawdziwe? Ale jest to absolutnie bronienie patologii w grze, no. Więc to wiem, to jest jak... Ale kiedyś dawno temu powiedziałem, że GTA 6 nigdy nie wyjdzie, bo GTA 5 za dużo zarabia.
No,
i też już nikt nie pamięta tego.
Można było sobie pogadać na ten temat.
No to takie gdybanie było raczej, tak, niż jakiś taki mocny statement, nigdy nie. Ale jak widzę w internecie, czasami ktoś coś powie i jest to wyrywane z kontekstu i to za kimś się ciągnie latami, to tak, to aż takie mam przerażenie, że z tą FIFA to nawet zabawne, no bo gram FIFA cały czas, nie? Aha. Ale jakby coś takie, że jest takie prawdopodobieństwo, że ludzie mogą ci wyciągnąć i zrobić jakąś nagonkę, bo dużo ludzi innych nie będzie znało kontekstu, nie będzie znało w ogóle podcastu, tylko z tej wypowiedzi cię będą znali i po tym cię ocenią, a to jest takie, wiesz,
to nie fair,
wyciągnięte.
Jest, tak. To prawda, ale powiem ci, że tego typu zabiegi się zdarzają, nawet jeżeli niekoniecznie powiesz coś głupiego, bo to się może zdarzyć, że z jakiegoś powodu jakaś grupa ludzi na tyle będzie cię darzyć niechęcią, że wymyślą nawet jakąś historię na twój temat i będą te historie powielali w każdym możliwym miejscu. I to się przydarzało różnym twórcom. Na przykład Gonciarzowi się przydarzyła jego historia dotycząca relacji damsko-męskich, które były opisywane szeroko, w ogóle nie mając nic wspólnego z rzeczywistością, jak się potem okazało. I takich ludzi, którzy w ten sposób zostali jakby przedstawieni, jest kilka takich osób. Chyba teraz jest Wojtek Gola ostatnio, jest na radarze, gdzie mu się zarzuca zainteresowania płcią własną i tą przeciwną porówni. Ja staram się łagodnym językiem posługiwać, żeby...
Remigiusz, prawdziwa męska miłość to jest do drugiego mężczyzny, no. Taka jest prawda.
Nawiązując do Leszka Millera, mam nadzieję.
Po drugie, no, żeby życie miało smaczek. No nie, już nie jesteśmy w jakimś średniowieczu. No. Jak ktoś chce, to co to za problem? No.
Okay, ja się urodziłem w średniowieczu, więc proszę mi tutaj takich rzeczy nie opowiadać.
MB jeszcze pyta nas, czy jest jakaś szansa na powrót bloopersów, tak jak udostępnialiśmy to kiedyś? Nie, bo bloopersy to były wycinki z tego, Państwo są za młodzi, żeby pamiętać, ale kiedyś my nagrywaliśmy wszystkie podcasty live.
Tak.
Jednym ciągiem nagrywaliśmy w niedzielę wszystkie 3 podcasty. One były tam czasami trochę krótsze, a czasami nie. I w przerwie między jednym podcastem a drugim właśnie były te pogadanki z czatem i te bloopersy wynikały z tego, że to było u ciebie na Twitchu.
No.
Ale jako, że teraz no, nie ma czegoś takiego, znaczy my tak naprawdę spotykamy się na Discordzie i gotowy nagrywanie i zaczynamy. No, nie ma
z czego wycinać.
No. Tak. No. Więc raczej nie wrócą. No chyba, że zaczniemy znowu tak na streamie, ale to bez sensu. Po co?
Nie ma za bardzo, tak. Nie ma potrzeby.
Tomi napisał, że właściwie to nie jest pytanie, on chciał, przeczytam, chciałem tylko powiedzieć, że tęsknię za łysym rokiem z pomalowaną brodą na czarno, give me back this handsome fella.
To Agato, ty? Nie wiem, że tak się podpisuje. Obiecuję, że pójdę niedługo. Nie chcę się odsiwiać za bardzo, ale no może zrobię to dla ciebie, więc kto wie.
Ale
kto
dla
wie.
Agi, czy dla...
Jak już żona zgłasza takie zapotrzebowanie, to trzeba wziąć pod uwagę coś więcej niż tylko własne chcieć albo nie chcieć.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bartek pyta. Kiedyś Rok wspomniał, że miał kontakt z jakimś mafiozem czy gangsterem. Face to face, jeśli dobrze pamiętam, i to tylko o tym wspomniał i powiedział, że może kiedyś o tym opowie więcej, to proszę opowiedzieć. Ja się tylko spytam, czy to był Buxton.
Nie. Face to face chyba nie miałem kontaktu z Buxtonem tak w ogóle. To jest, ja opowiadałem tę historię parę razy. To ktoś z Państwa już pewnie słyszał to nie raz, więc trochę ciężko się powtarzać. Ale powiedzmy, że w zasadzie to było takie spotkanie. Nie jestem do końca pewny, czy mafiozo, czy gangster. Jakby wiem, że to był facet, który świeżo wyszedł z więzienia. i który nas terroryzował tak po prostu potężnie, żeśmy wracali z jakiegoś ogniska.
Ale to ile miałeś lat wtedy, bo to czy było 3 miesiące temu, czy 40 lat?
Nie, to ze 20 parę lat temu, to miałem 18 lat, niecałe, nie, chyba nawet 18 lat nie miałem.
Więc to chyba trochę więcej niż 20 lat temu.
No to chyba trochę więcej faktycznie, 30 lat temu należałoby powiedzieć, jak ten czas leci. I wracaliśmy z ogniska i żeśmy usiedli sobie przy jakiejś budce, żeby zjeść sobie burgerka. I obok przy stole siedziało dwóch ziomków. I jeden z tych ziomków jakoś taki był, widać było, że jakiś taki niepokojący jest. Ale też żeśmy go nie zaczepiali, rozmawialiśmy sobie. I on wychodząc z tego lokalu po prostu rzucił się na nas dosłownie. Złapał jednego z naszych chłopaków za klapy ubrania, podniósł go do góry i tam prawie doprowadził do bójki. Ale widać było w nim, to jest tak jak, nie wiem, jak szczeniaki są w stanie rozpoznać wilka, nie? To był taki typ faceta, że widać było, że jeżeli on będzie chciał ci zrobić krzywdę, to się nie zatrzyma na wybiciu ci zębów, nie? I mimo, że nas było czterech, on był jeden, to nas tak steroryzował, że nie potrafiliśmy się w ogóle w żaden sposób zachować. Jedyne, co zdążyłem zrobić, to zdjąłem okulary, bo wiedziałem, że jak dostanę po pysku, to przynajmniej okulary zostaną całe.
Oh, yes.
Więc szykowałem się na ostry łomot. W ogóle nie widziałem szansy, żebyśmy my czterej byli w stanie się przeciwstawić temu jednemu facetowi. I to też było, bardzo mi się przypomniał to spotkanie i wspominałem o tym w ramach rozmowy naszej na temat serialu Oślepnąć od świateł, gdzie był przez Frycza grany taki bohater, który bardzo, bardzo przypominał mi tego ziomka, który nas wtedy zaatakował. Więc to było takie szokujące. To, co Frycz tam pokazał tą postacią, jak widzisz człowieka takiego w filmie, którego spotkałeś w życiu, to jest to nietypowe doświadczenie. I oczywiście ten cały mafiozo nasz, lokalny, to było w małym miasteczku w Bolesławcu, no to wiadomo, że to nie był gangster taki z pierwszych stron gazet, nie? To musiał być jakiś ziomeczek, który tam pewnie komuś za mocno dał w dziób i wylądował w więzieniu, ale i tak nas przeraził wszystkich. Nie, byliśmy kompletnie zamurowani w tej sytuacji. Więc raz w życiu mi się zdarzyło tylko takie spotkanie, ale wolałbym tego nie powtarzać. No są czasami ludzie, których wolałbyś nie spotykać, zwłaszcza późno wieczorem.
To prawda. No. To prawda. Na przykład taki krąży teraz po Wrocławiu Rick. Co to się wydarzyło?
Przepraszam, nie przyniosłem sobie nic do picia, może będę musiał wyskoczyć na chwilę.
O, to obowiązkowo to będzie długi ten. Chociaż, bo robimy od razu, nagrywamy dwa pewnie odcinki, mam nadzieję, że się uda, więc to w przerwie. Matt się pyta, to ciekawe pytanie w ogóle, czy płacicie, dzielicie się wpływami z odcinka z gośćmi? Absolutnie nie.
W żadnym razie, nie wiem, jesteśmy bardzo skąpi tutaj. I czasami wręcz żądamy, żeby nam zapłacili za to, że są gośćmi tutaj.
To prawda, to prawda.
Nie, to nie, ale... nie prosimy, żeby nie, wszystko było, bo to ktoś może odebrać serio ten żart.
Nie ma raczej takiego zwyczaju, znaczy w szczególności jeżeli mamy gości tych corocznych. No to jeżeli krosują się youtuberzy, to raczej youtuberzy rozumieją, że ta korzyść jest obopólna. Po drugie, no powiedzmy sobie szczerze, spędzić z nami godzinka albo dwie, to jest czysta przyjemność.
To pewnie tak jest, zgadza się. I też jak mi się zdarza być zaproszonym i jak Borysowi się zdarza być zaproszonym, to nigdy chyba nam do głowy nie przyszło, żeby żądać czegokolwiek za taki występ. Nie, więc to jest przyjemność pogadać z kimś i poopowiadać o swoich rzeczach w innych miejscach, także tak.
A wyobraźcie sobie, no powiedzmy, że nawet, że ile my zarabiamy na jednym odcinku? 100-200 dolarów jest maksymalnie i to nie wiem, po jakimś czasie to się nabija. Myślę, że mniej nawet, na pewno mniej. Więc powiedzmy, że no 150 dolarów, nie?
No.
No i zapraszamy jakiegoś gościa z game devu, który zarabia pewnie ze trzy razy więcej niż my w sumie i mówił, ej, stary, tutaj proszę, 60 dolarów to więcej byłoby roboty. Nie wiem, jakby ktoś tak zareagował na to, nie? Ja rozumiem, inna sprawa byłaby, gdybyśmy zaprosili gościa na sponsorowany odcinek, to pewnie byśmy mu zapłacili, bo sobie nie wyobrażam, żeby na sponsorowany odcinek zapraszać gościa i nie dzielić się z nim tą kasę.
A, w tym sensie, tak, że my w mamy jakąś współpracę?
Tak, że jak mamy lokowanie jakieś mamy, ale nie było takiego przypadku. Kiedyś mieliśmy rozmowę, był bardzo fajny plan na serię wywiadów sponsorowanych właśnie, no i tam już było na etapie rozmów, już był przeznaczony budżet, że płaci się gościom.
No, mieliśmy parę takich chyba też sytuacji, że ktoś nam jest właśnie, mamy partnera odcinka i partner podrzuca nam gościa i wtedy my mamy płacone za rozmowę z tym gościem, ale też jakby ten gość już jest pokrywany przez partnera, ale chyba nigdy do tej pory nie mieliśmy ostatecznie okazji zrealizować tego.
Sokoła mieliśmy.
A, to tak było. No, ale to była ciekawa rozmowa, bo on też jest jakby ciekawą postacią, niezależnie od tego, tak. co dzisiaj się o nim myśli, czego się nie myśli, więc tam inne motywacje trochę były.
Tak. Nie dzielimy się... Ale też, no tak jak mówię, nie ma chyba takich zwyczajów. To nie jest polski rap, że się płaci za gościnny występ na Wzrotce. Michał pyta, myśleliście o jakimś okazjonalnym graniu z widzami?
To ja, nie myśleliśmy. Ja w ogóle jakiś mam taki czas teraz, że więcej czasu spędzam bawiąc się samodzielnie, sam się ze sobą bawię. Nie gram w ogóle z ludźmi, też z ekipą gram znacznie rzadziej, mimo tego, że jestem zapraszany od czasu do czasu. I to też jest tak, że ja trochę sobie dzień ułożyłem w oparciu o inne zasady niż kiedyś. Kiedyś grałem wieczorami i to też było, to sprzyjało graniu z widzami i graniu z ekipą, natomiast dzisiaj streamuję tylko i wyłącznie rano, kiedy większość moich widzów jest gdzieś w pracy i po prostu sobie słuchają tego, więc nawet samo granie nie wchodzi w rachubę. Więc jeżeli już gram, to gram sobie poza streamem i potem ewentualnie opowiadam o tych grach. Jakoś tak mi się trochę pozmieniało, ale to też są relacje rodzinne, fakt, że trochę czasu spędzam więcej na uprawianiu sportu i mam mniej czasu na to streamowanie. Pewnie prędzej czy później, jak mi trochę dzieci podrosną, to pewnie się odbędzie dopiero za parę lat. No to wrócę do takiego porannego i wieczornego streamowania i będzie więcej okazji do grania, do nagrywania rzeczy i być może grania z widzami. Ale nie planujemy. To mi zupełnie wychodzi poza moje plany aktualnie.
Ja nie mam czasu.
FIFA
ja grałem kiedyś, bo brałem udział w takim turnieju FIFA właśnie i właśnie chodziło o to, żeby wybrać jednego widza i z tym widzem grać. Było bardzo spoko. Ja po pierwsze, ja streamuję dwa razy w tygodniu, po 3 godziny, z czego zwykle dwie z tych 3 godzin dziennie, no to 2, 2,5 to jest jakieś gadanie albo rzeczy związane z podcastem i na koniec podcastu zwykle odpalam jakąś grę i wtedy wszyscy uciekają, bo wiedzą, że no... Jest to ocena mojego skilla. Nie wiem, też żeby ludzie... Nie sądzę też za bardzo, że ludzie są zainteresowani tym, jak gram. Może w jakieś nowości albo jakieś takie rzeczy kontrowersyjne, nie? Wychodzi patch do Cyberpunka, nie? Mhm. I no to wtedy miałem chyba rekord w ogóle ludzi na streamie, bo pamiętam, że byłem 1700 osób, nie? No ale to wtedy był taki event, że ja po prostu wiedziałem, gdzie ta gra się wysypuje i prowokowałem trochę te miejsca, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście naprawili, czy nie. Okay. I nie. Więc... No to było dawno temu, już teraz naprawili. Więc nie wiem, no ja w ogóle bym sobie z chęcią pograł. Teraz... Tylko, że ja mam jeden podstawowy problem. Nie mam czasu i najprawdopodobniej przez najbliższe, na pewno przez najbliższy rok nie będę miał więcej tego wolnego czasu, który bym na przykład, kiedyś miałem taki plan, że o, piąteczek sobie poświęcę i będę robił streamy tylko z grania, no i nagle się okazało, że to jest niemożliwe, bo mam zwykle w piątek 2 spotkania takie robocze, które zajmują mi kilka godzin i nie jestem w stanie tego ogarnąć, bo do nich i tak muszę się dość długo przygotować. Więc wydaje mi się to spoko, może jakiś od czasu do czasu jakiś taki evencik zrobimy, ale po prostu z braku czasu nie jestem w stanie tego ogarnąć. Może, a też się troszeczkę boję takich troli.
Okej.
Okay. Bo ja mam już jestem zagrożony na Twitchu. Drugie, jeszcze jedno zagrożenie i dostaję bana.
To coś ty zrobił tam?
Nie pytam. No, streamowałem konferencję Apple'a i dostałem 2 strajki za to.
Aha, no z Apple'em to tak, to już się nauczyłem, trzeba było pytać.
To jest jak z Nintendo, nie?
No, oni są pod tym względem beznadziejni.
Więc wolałbym tego sobie nie burzyć, nie? Bo dużo ludzi zebrałem na streamie i te streamy oglądają się, więc jestem bardzo zadowolony z tego i teraz jak miałbym dostać bana, to już w ogóle takie...
Średnio. Ja też bym dorzucił też jeszcze jedną rzecz do tego, że tak naprawdę to granie z widzami cieszy się znikomą atrakcyjnością, bo tak gdybyśmy się mieli na chwilę nad tym zastanowić, to ilość graczy, ilość widzów, którzy mogą pograć z nami, zawsze jest niewielka, zawsze jest mniejsza niż ilość osób zainteresowanych. Więc pojawia się mnóstwo frustracji i na czacie, i w tej grze. I ostatecznie też widzowie, którzy nie są zainteresowani graniem, no nie mają co tam robić. I jakby z mojej perspektywy to, co robimy obaj, czyli rozmawianie z czatem podczas streamów, to jest dużo lepsza interakcja i dużo więcej osób z tego wychodzi zadowolonych i dużo więcej osób w tym uczestniczy. Więc powiedziałbym, że akurat granie jest wręcz kontrproduktywne, jeżeli chodzi o budowanie jakichś relacji ze społecznością. Więcej frustracji powoduje niż daje pozytywnych efektów. Ale to może jest moja perspektywa. To też musicie brać pod uwagę, że gdybyśmy byli zajęci grami, tylko gdybyśmy grali cały czas na streamach, to byłby inny rodzaj waszych oczekiwań i inny rodzaj naszych w ogóle umiejętności. A w takim przypadku, gdzie my się specjalizujemy głównie w gadaniu, to wydaje mi się, że gadanie będzie zawsze naszą najmocniejszą stroną. I to w ten sposób.
To prawda. Po drugie, no to też jest, rozumiem, takie wiesz, no może turniej z widzami, to może byłoby w coś fajnego. No, ale
organizowanie
to,
tego wszystkiego.
Turniej FIFA. No nie wiem, odpalam FIFA na streamie, to zostają trzy osoby. No to jak gracze FIFA, to tak jak mówię, to jest inny gatunek trochę niż tacy, którzy interesują się...
Gadulstwem w ogóle?
No takim branżą, nie?
Co tam robisz?
Przypomniało mi się, że mamy takie trochę podobne pytania, więc je grupuję teraz szybciutko.
Okay.
Więc dobrze. Kolejne pytanie. Co myślicie o graniu w chmurze i czy uważacie, że korporacje prędzej czy później wymuszą na nas, aby to była tylko i wyłącznie jedyna opcja grania w gry?
No to jest fajny temat. To właściwie długo by można o tym rozmawiać i my żeśmy na temat grania w chmurze prowadzili te rozmowy praktycznie od początku naszego podcastu. Dzisiaj
jeden
ta technologia...
Jeden z pierwszych odcinków był, nie?
No, to jeden z pierwszych. No. Na pewno żeśmy się spodziewali, że ta technologia szybciej się pojawi i będzie wykorzystywana przez ludzi. I ona cały czas jest trochę niedoskonała, tak długo jak niedoskonały jest internet. Są różne miejsca w Polsce, gdzie dostępność internetu jest bardzo, bardzo ograniczona, a to jest taka usługa, która naprawdę ma szansę w ogóle zadziałać, kiedy wszyscy będą mieli do niej taki sam dostęp i taką samą jakość i dla wszystkich ta gra będzie wyglądała mniej więcej tak samo. Wiadomo, że na różnych urządzeniach. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że w jednym miejscu na świecie gracze mogą się w to bawić dobrze i działa fantastycznie, a w innym miejscu nie działa w ogóle, albo lagi są takie, że to się mija z celem, no to trudno wprowadzać jakby globalnie tą technologię. Wydaje mi się, że infrastruktura musi się zmienić. Jak internet będzie tak pewny, jak prąd w naszych gniazdkach i napięcie będzie niezmienne, to będzie można się powiedzieć, że prąd też czasami wywali, wiadomo, nie? Ale to internet musi być jak powietrze. Musi być wszędzie dostępny, na takim samym poziomie i to wtedy na pewno ma szansę zadziałać. To jest jakby pierwsza część tego pytania. To pozwolę tobie odpowiedzieć na drugą może.
Znaczy ja ostatnio odpalałem sobie na SteamOS-ie GeForce Now. Super to śmiga u mnie. Naprawdę jestem zadowolony z tego, bo grałem sobie w grę, która jest dość szybka, czyli w Forza 5. I naprawdę dobrze to działało. Aż tak byłem trochę, bo dawno nie używałem, nie? Aż byłem tak trochę zaskoczony. No ale rzeczywiście, jeżeli ktoś robi grę usługę i ta gra usługa ma klientów na PlayStation, na PC i na Xboxie, to mu się kończą gracze. I w momencie, kiedy chce zwiększyć mówimy o takich grach trochę większych niż tylko mobilki, nie? No. Jeżeli chce zwiększyć grupę klientów, to musi udostępnić tą grę po prostu szerzej. I granie w chmurze, to że przede wszystkim, bo my tu mówimy o graniu w chmurze na komputerach, co nie ma sensu trochę, nie? Że to granie w chmurze musi być przede wszystkim na telewizorach, że podpinasz tylko pad i to ma działać, że to ma być proste, ma być dostępne. I tak, to jest po prostu proste rozwiązanie na zwiększenie grupy klientów i stawiam, że wiele firm, przede wszystkim Microsoft, ale też i Nvidia będzie pracowała nad tym, żeby to poszerzyć, bo nie wydaje mi się, w, kurczę, no mam wrażenie, że ten rok to jest rok, kiedy bardzo zmienia się branża i wielkie korporacje, które stały zamkniętymi systemami, będą musiały się, Sony będzie się otwierać bardzo. To oni idą w gry usługi i widzą, no i widzą to, że oni nie potrzebują zamkniętego systemu, na którym będą sprzedawać gier single player, tylko jak idą w grę usługę, to potrzebują jak największej ilości graczy i będą starać się otwierać i stawiam, że ten wymóg PSN-u w Helldivers to jest po prostu też związane z tym, że oni będą mieli swojego launchera, że pewnie na tym launcherze będzie grani w chmurze, że to jest krok po kroku, żeby jak najwięcej mieć u siebie klientów, którzy mogą grać na absolutnie każdym urządzeniu. Ale jak to będzie, no nie zawojowała ta chmura do tej pory, mimo tego się prężnie rozwija i ciężko mi sobie wyobrazić przyszłość bez chmury. Trochę tak, wiesz, trochę tak przeszliśmy do chmury z większością rzeczy. Bardzo dużo aplikacji jest w chmurze. Ja sobie myślę, to wszystkie, nawet montuję te, większość TikToków montuje się z naszego podcastu automatycznie, ale tam drobne rzeczy przemontowuję, ja to robię w przeglądarce. Parę lat temu nie do pomyślenia takie rzeczy, ale to jest w chmurze. Mogę to zrobić na tablecie, mogę to zrobić na... I jeżeli w software'ze się to sprawdza, to czemu ma się to nie sprawdzać w grach?
No, tam jest odrobinę bardziej złożony problem i to wymaga jeszcze większego postępu technologicznego, ale tak, no zgadza się, no przecież filmy i seriale mamy w chmurze, to już coś kiedyś, jeszcze parę lat temu było tylko i wyłącznie na nośnikach fizycznych, więc ten postęp jest niezatrzymany, w przypadku gier jest komplikacji trochę więcej, bo ta stabilność jest super ważna, nie możesz sobie zabuforować gry minutę do przodu, no bo to w ogóle nie ma szans, nie? Ale no te technologie się rozwijają, nawet to, ten kontroler, o którym mówimy odnośnie Xboxa, który ma być bezpośrednio, ma się łączyć z chmurą, a nie przez urządzenia trzecie, żeby przyspieszyć ten proces, żeby ten input lag zlikwidować. Więc te pomysły cały czas są. One czasami są false starty. Z Google Stadia było tak, że oni strasznie sobie strzelili w stopę i musieli się z tego wycofać, ale no to te pomysły będą wracały coraz intensywniej i pewnie nadejdzie taki moment, że nawet nie zauważymy, że na Steamie zamiast ściągać grę, to będziesz ją sobie odpalał i w ogóle ci z głowy wyleci, że ona kiedyś była ściągana i że trzeba było czekać. Więc to się będzie działało tak automatycznie i to też jakby z perspektywy, bo to jest druga część tego pytania, z perspektywy wydawców odda to większą władzę nad produktem i że będzie można ostatecznie mówić, że teraz już faktycznie żadnych gier nie posiadacie, bo ich nie posiadacie w żaden sposób. Nie?
Koniec piractwa.
No to chyba najgorszy możliwy, nie? To jest właściwie...
No tak, tak, raczej się nie... No zobaczymy, jak to będzie.
No więc no tak to będzie wyglądało, no tak. Coś jak dzisiaj posiadanie filmów i seriali też jest już, chociaż wiesz, jak sobie nadal sobie, na przykład filmy na Blu-rayach są do kupienia i jakość Blu-raya jest niepodważalnie wyższa, więc nadal można kupować to na nośnikach. Nie wiem, czy w przypadku gier to przetrwa. Pewnie będą jakieś tam fajne edycje kolekcjonerskie, ale nie wiem, czy one będą miały nośnik z grą. Będą po prostu figurki, jakieś książki, artbooki. Zobaczymy. No to zmierza w takim kierunku nieposiadania tych produktów na własność. Tylko
Blu-ray czy muzyka, no to masz ten, po pierwsze, element kolekcjonerski, w filmach dalej, streaming. Okej, stawiam 95% osób nie odróżnią Blu-raya od wysokiej jakości streamingu, na przykład takiego, który ma Apple, ale ci, którzy się znają i mają odpowiedni sprzęt, to widać tam po prostu różnicę. W grach to zostaje tylko ten aspekt kolekcjonerski, może ten aspekt taki naszej spuścizny, nie? Że chcemy w jakiś sposób troszczyć się o, co teraz już jest problem, nie? Że mamy lost media w grach i nie wszystkie gry przetrwają, a w sumie czemu miałyby nie przetrwać? No to w jakiś tam sposób, ale dużo osób się też zajmuje takim chronieniem gier w jakiś sposób.
No wiesz, jest być może plusem i być może czymś, co pozwoli te gry utrzymać tam jednak. Po pierwsze, no jakby wiadomo, że one nie będą naszą własnością, ale też nie będzie podstaw, żeby wyrzucać te gry stamtąd, no bo one będą działały na systemach jakichś tam wewnętrznych, na serwerach i one cały czas mogą być aktualizowane tak, żeby działać na nowoczesnych urządzeniach, więc może łatwiej będzie zachować te gry, no bo tu się teraz jednak konsole się zmieniają, technologie się bardzo gwałtownie zmieniają i utrzymanie tych starych gier jest trudniejsze. Zobaczymy. To jest to w ciekawą stronę to idzie. No może z niektórych względów to będzie lepsze, z innych gorsze. Ale na pewno kontrola wydawcy nad produktami będzie dużo większa niż jest aktualnie.
No, zobaczymy jak to będzie. Dobrze. Pytanie od pana Kamila mamy. Dla niewtajemniczonych, o co chodzi z Rickiem? Czy to jest jakiś kwiatek z AI, z transkrypcji? Co tam się zadziało? Opowiadaj.
To też jest jedno z takich kolejnych pytań, które się będą powtarzały, to tak jak z tym gangsterem prawie. I pewnie jak na nie odpowiem tutaj, to pewnie też te pytania będą się pojawiały jeszcze dosyć długo. Ja mam na swoim drugim kanale taki długi materiał, tam chyba godzinny, w którym tam o tym opowiadam dosyć intensywnie, ale opowiem Państwu pokrótce, jeżeli ktoś jest ciekawy. To jest przypadek. To zaczęło się od przypadku, to znaczy z literówki. Ja bardzo często publikuję filmy na telefonie, tam wpisuję tytuły i o, leży tuż obok i. I zamiast rok wyszło Rick. I tak już zostało. Jak wrzuciłem taki odcinek z tym Rickiem zamiast rokiem, to nagle się okazało, że tam pojawia się dużo komentarzy, odsłony się zwiększają, że to jakoś zadziałało na algorytm, ta interakcja z wami. I uznałem, że cholera, chyba nie będę poprawiał. Zostawię tego Ricka. I tak parę razy się zdarzyło, jeszcze gdzieś tam, za którymś razem zdarzyła się literówka i ostatecznie zacząłem to robić z premedytacją. Od czasu do czasu wrzucam Ricka. Za każdym razem, jak się pojawia jakiś taki temat, który jest bardziej kontrowersyjny, albo ja jestem odrobinę bardziej niegrzeczny, komentując jakiś materiał, to podrzucam tam Ricka i gdzieś to jakby trochę zaczęło tak to działać, że dzisiaj, kiedy komentuję już jakąś rzecz, to już się czasami zastanawiam, czy to by powiedział Rick, czy to by powiedział Rock. Dochodzi do jakiegoś takiego dziwnego rozdwojenia jaźni, ale które czekaj. Państwo mi narzucili.
Który jest który? Czym oni się cechują?
To jest interesujące pytanie. Ja nie jestem do końca pewny, czy jeszcze doszedłem do tego. Natomiast zakładam, że Rick to będzie ten odrobinę bardziej niegrzeczny.
I w związku z tym, że Rick już obraża, a Rock przeprasza.
Być może. No jakby ni stąd, ni zowąd poszedłem w tę stronę i to jest, to tak jak mówię, to jest tak, czasami jest tak, ja o tym parę razy opowiadałem, że twórca teoretycznie powinien być niezależny i robić to, na co ma ochotę, ale jeżeli zdarza się coś, na co ludzie, widzowie reagują pozytywnie, to masz ochotę robić to częściej. Jak jest coś, na co reagują negatywnie, to robisz to rzadziej. I ten Rick ni stąd, ni zowąd spotkał się z sympatią widzów na moim drugim kanale, więc pomyślałem sobie, jakby też mam odrobinę więcej radości wcielając się w jego rolę. I jakby on ostatecznie niczym się od Rocka nie różni zupełnie, ale jak ktoś chce, to doszuka się różnic, nawet jeżeli ich tam nie ma, więc to jest taka zabawna gra między mną a widzami i wszyscy trochę umownie pewnie na to patrzymy. Ale to jest interesujące, gdzie to pójdzie dalej i czy to pójdzie w ogóle dalej. Bo jest to dla mnie jakaś ciekawostka. Tak trochę patrzę, zainspirowało mnie to do różnych wygłupów dodatkowych, więc tak to
trzeba wygląda. Przyznać, bo Rock powiedział, że nie będzie walczył na Fame MMA, ale Rick?
To tak jak wiesz, niektórzy youtuberzy mówią, że oni są teraz na terapii, więc popełniają błędy, ja mogę mówić, to nie ja, to Rick.
To Rick. To Rick jest na terapii. Tak. No i drugie pytanie od pana Kamila do mnie. Borys, czy jest szansa, żebyś podzielił się szczegółami swojego projektu? Kojarzę, że to serial dokumentalny. Trzymasz informacje ze względu na swoją filozofię pracy, zewnętrzny kontrakt. Nie mam żadnych zewnętrznych kontraktów, niestety, ale no, robię od wielu, wielu lat serial dokumentalny i on jest, no mogę powiedzieć, że jest praktycznie skończony. W czerwcu będę robił ostatnie dokrętki do niego. Teraz już mam 5, nawet 6 feedbacków, po których praktycznie nie robię zmian. No to już widać, że jest dopracowany. Teraz głównie będę się zajmował tym, żeby opracować jakąś strategię sprzedaży tego. No i z tym będzie bardzo duży problem, żeby jakieś pieniądze sensowne na tym zarobić, żeby w ogóle dotrzeć do platform. Nie jest to ani łatwe, ani szybkie, tak? Ale na szczęście nawet ostatnio rozmawiałem tam z paroma osobami i zauważyłem, że bardzo dobrze mi zrobił serial Fallout. Tak? że to jest tak... Rozmawiałem ze znajomym, który miał takiego pitcha z Netflixem i on mi opowiadał trochę, jak to z jego perspektywy wydało. To było 2 lata temu, 3 chyba. chcieli kupić prawa, nie, od niego do... No, nie mogę za bardzo mówić jakby konkretów, nie? Okay. Ale taka historia była, że typ po prostu wpisywał do Excela klucza, słowa kluczowe i patrzył, czy są mocne, czy nie, czy mu się świecą na zielono, czy na czerwono. I to jest oczywiście w uproszczeniu ta rozmowa. Proszę nie brać tego tak bardzo dosłownie. No ale nagle tutaj, bo mój serial dokumentalny dotyczy gier wideo, byłych twórców pierwszego Wiedźmina. Więc tam jest dużo, myślę, mocnych słów kluczowych. Więc może być spoko. Liczę, że jest ok, jestem z niego zadowolony teraz, w jakiej jest postaci. Feedback mam teraz od początku tego roku, mam bardzo dobry feedback, że tak aż, że wysyłam trochę ludziom, że trochę na pożarcie wysyłam to niektórym, bo wiem, że są bardzo krytyczni i mnie zjadą, a nagle jest ok, nie? Więc ja jestem z tego zadowolony. Teraz zaczynam współpracę. Jeszcze nie podpisaliśmy kontraktu, ale już się wstępnie dogadaliśmy z człowiekiem, który będzie pomagał to, właściwie to on się będzie zajmował tu sprzedażą tego. I z tego jestem mega, mega, mega zadowolony, ale to ja mi się... Nie jestem w stanie określić, ile to jeszcze będzie trwało czasu, ile takie sprzedawanie, pitchowanie... Może być tak, że pójdziemy do pierwszego i się uda, a może być tak, że będziemy przez 2 lata się z tym bujać. Nie jestem w stanie tego określić w ogóle. To jest jakiś popieprzony rynek, nie? Więc no też jest tak, że okej, nie każdemu musi się to spodobać, nie? I to jest tak, że po prostu mogą nie chcieć kupić, no ale chciałbym to jednak sprzedać, bo to jest lata pracy, no ponad 10 lat takiej bardzo intensywnej pracy nad tym.
Tego w tym pytaniu nie ma. Być może jest to temat, który my żeśmy przedyskutowywali. Ja już nie pamiętam, czy żeśmy to robili publicznie. To nie jest coś, co chciałbyś puszczać tak jak poprzedni swój materiał. Chcesz to puścić na jakąś platformę, która jest
przy znana. Serialach nie ma to sensu zupełnie.
Okej.
To nie jest film, nie? Tylko serial. Więc tamten też wolałbym puścić przez platformę. Więc
Chyba miałeś taką możliwość wtedy, nie?
Miałem, bo przyszedł wtedy Netflix, ale się nie dogadaliśmy zupełnie.
Okej.
I jeszcze Showmax przyszedł przecież, też chciał kupić, ale się zamknął. Więc ja jestem taki, tutaj jestem taki, no nie mam szczęścia. Ale zobaczymy, no ja raczej tak patrzę z optymizmem na to, ale wiem też, że może być różnie, że może być tak, że przez 2 lata będziemy się z tym bujać, nikomu to nie sprzedamy i mówię szczerze, nie wiem co wtedy, no, z tym. Znaczy ja dalej robię, bo już jestem w nowym projekcie, ale jestem na takim etapie, że może być wszystko i właściwie jestem gotowy na wszystko i zobaczymy co dalej. Jestem gotowy na porażkę. Czekaj, kiedyś było tak, że bo takie, kto tak powiedział, że dojrzały artysta jest świetnie przygotowany na upokorzenie. Więc tak to wygląda. Kiedyś mi się wydawało, jeszcze pewnie jak mówiłem, nie wiem, rok albo półtora roku temu, to wydawało mi się, że to szybciej się skończy. No, nie będę ukrywał. Ale myślę, że nawet kiedyś chyba tak powiedziałem, że w zeszłym roku to skończę, nie? A jeszcze nie skończyłem tak naprawdę. Więc no to życie. Życie. I myślę, że ostatnie pytanie do tego odcinka.
Okej. Okay.
Też od pana Kamila. Gdybyście mieli do końca życia grać tylko w jedną grę, która wyszła na przestrzeni ostatnich 5 lat, co by to było? Przestrzeni 5 lat.
Rany boskie, to jest też taki problem, który się... To jest pytanie, na które odpowiedzieć można inaczej z tygodnia na tydzień. Ja myślę, że Cyberpunk to byłby dla mnie. Bez cienia wątpliwości. No bo on nadal ma dużo do zaoferowania i pewnie jeszcze bym spędził tam z kilkaset godzin, gdybym tylko miał ochotę. I gdybym miał wybrać tylko tę jedną grę, to chyba byłoby to. Więc prosta odpowiedź z mojej strony.
A ile masz godzin teraz?
Gdzieś w okolicach 500.
O, to nice. To to może mógłbyś już się, to wiesz, to już te najlepsze godziny masz za sobą.
Ja właśnie... może, ale zakładam, że tu nie chodzi o usługi, nie? Czyli to taka gra, która jest ukończona i gotowa. Nie?
Nie. Gra, no... która wyszła na przestrzeni 5 lat, nie? No to jest tak, no bo stawiam te wszystkie najpopularniejsze gry, usługi są starsze. No ja bym powiedział Hearthstone, bo gram w ustawkę, ale to jest starsze niż 5 lat, nie?
Okej, okay, dobra, to jestem ciekaw twojej odpowiedzi tak czy inaczej.
No, ja się zastanawiałem, do której gry wracam, no i tak naprawdę, no to u mnie jest prosta odpowiedź. Właściwie to mam, to byłyby dwie gry. No i pierwsza to jest Session, do której często wracam, czyli to jest taki skate sim. No bo ona, ta powtarzalność jej nie jest nudna. Znaczy cały czas możesz sobie sam wymyślać jakieś zadania i świetnie się w tym bawić, nie? To jest tak jak że skate idzie na skatepark i tam sobie, a teraz chcę zrobić taki trik i próbuję przez 3 dni go zrobić, jak się uda, to jest zadowolony, nie? No i okay. W tej grze jest trochę tak samo, że sobie wymyślasz coś i próbujesz i patrzysz, 2 godziny minęły, a ja tutaj na jednym spocie jestem cały czas i próbuję tam jakieś kombinacje norweskie zrobić. No ale nie będę oszukiwał, prawdziwa odpowiedź to jest, proszę państwa, no najnowsza FIFA, czy tam FC, no bo to wychodzi co roku.
Tak myślałem.
No. Co roku i no i też nie gram może jakoś ekstremalnie dużo, ale no po prostu takie gry kompetytywne no są cały czas atrakcyjne. Każdy mecz to jest nowa przygoda, a może ktoś by powiedział nowa frustracja.
Okej, okay, to chyba zamyka nasz odcinek, bo ja już odpowiedziałem na to pytanie, to
tak.
Możemy się z państwem żegnać powoli.
Możemy się żegnać. Druga część Q&A w poniedziałek. Trzymajcie się.
Jak najbardziej. Pozdrawiamy.
Pa, pa, pa.